Naszym gościem jest pan poseł Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego. Szczęść Boże, panie pośle.
Cześć Boże, kłaniam się.
Panie pośle, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił niedawno skargę rządów Węgier i Słowacji w sprawie przymusowej relokacji uchodźców. Do tej skargi dołączał się także polski rząd. No i odrzucenie przez Trybunał Sprawiedliwości tej skargi wywołało taki entuzjazm, żeby nie powiedzieć euforię prasy niemieckiej. Czyli prasy w kraju Angeli Merkel. Frankfurter Allgemeine Zeitung, tu przynajmniej kilka takich przykładów dla naszych słuchaczy, mówi o braku zrozumienia istoty Unii Europejskiej przez Węgry, no i tym samym pewnie przez Bratysławę i Warszawę. Nürnberger Nachrichten mówi o tym, że potrzebne jest otwieranie Europy Wschodniej na uchodźców. Lübecker Nachrichten mówi, że za naruszenie tego wyroku węgierski rząd będzie musiał zapłacić wysoką cenę. Reutlinger Generalanzeiger pisze o tym, że Węgry i Polska muszą się nastawić na cięcia dotacji z unijnych programów i wiele, wiele innych, ale szczytem jest chyba tekst w Süddeutsche Zeitung, w którym autor pisze, że w Europie nie ma miejsca dla państw, które chcą zachować jednorodność narodu. Jeśli o to chodzi, powinni oni natychmiast opuścić Unię Europejską. Europa i jej państwa stają się coraz bardziej różnorodne, a kto tego nie chce, musi się wymeldować z Unii i się izolować. Co na to prezes Ruchu Narodowego?
Proszę ojca, ten ostatni głos z Deutsche Zeitung jest chyba kluczowy, tak się wydaje. To znaczy wszystkie inne te głosy z niemieckich mediów komentujące tę dosyć oczywistą sprawę, bo nie oszukujmy się, większość z nas spodziewała się, że wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości będzie dokładnie taki, a nie inny. Przecież ta instytucja została powołana do tego, żeby wzmacniać kompetencje, zakres władzy Brukseli, a nie ją zmniejszać, więc wszyscy się spodziewali takiego właśnie wyroku. I ten komentarz z Deutsche Zeitung jest kluczowy, dlatego że mamy do czynienia w przypadku całej tej, nie tylko trwającej od 2015 roku, kolejnej fali imigrantów, bo słusznie, ja wróciłem wczoraj z forum w Krynicy i słusznie na jednym z panelu dotyczących polityki migracyjnej zarówno zwolennicy podejścia środkowoeuropejskiego, jak i ci, którzy te liberalne pomysły multikulturalne z Europy Zachodniej kolportują, podkreślali jedno i to było oczywiste, że mamy do czynienia cały nie z jakąś pojedynczą falą imigracji, tylko mam do czynienia z rzeką. I ta rzeka raczej będzie rosnąć z Azji, z Bliskiego Wschodu, z Afryki, niż maleć. Dlatego, co to oznacza też? No to oznacza oczywiście, że jeśli ta rzeka jest i obecna i będzie rosnąć, to znaczy, że tak naprawdę jedyne, na co pomysł ma Unia Europejska, to jak coraz większe kwoty tych migrantów relokować w poszczególnych państwach. No bo pomysłem nie jest powstrzymanie imigracji, pomysłem nie jest powstrzymanie tej inwazji na kontynent europejski. Bo powtórzmy po raz kolejny, to jest już dosyć oczywiste. Każdy to, kto ma minimum rozumu i przyzwoitości, to widzi, że absolutną mniejszością wśród tych, którzy zmierzają do Europy i będą zmierzać do Europy, są rzeczywiście uchodźcy wojenni. To jest promil, to jest procent może w tej chwili, a będzie pewnie promil. Przede wszystkim są to ludzie, którzy chcą polepszyć swoje warunki bytowe w najróżniejszy sposób. I tak samo jak ludzie na całym świecie mają prawo szukać miejsc, gdzie mogą swoje warunki bytowe polepszyć, tak samo ci, którzy mieszkają już w państwach, my, narody europejskie, mamy prawo kogoś wpuścić albo nie wpuścić. Jest to nasze równie dobre prawo, jak prawo innych do tego, żeby polepszenia swojego bytu szukać. I teraz to, co się dzieje? No i jest oczywiście argument humanitarny, który jest fałszywy, bo jak powiedziałem, ci uchodźcy to jest zaledwie mały procent wśród potrzebujących. A dodatkowo pamiętajmy jeszcze, że mamy głosy chociażby z Syrii, chociażby z syryjskiego kościoła, które mówią, my potrzebujemy pomocy tam na miejscu. My nie chcemy, żeby chrześcijanie, nawet chrześcijanie syryjscy, my chcemy, żeby chrześcijaństwo chociażby w Syrii przetrwało, a nie przetrwa, jeśli wszyscy wyemigrują do Europy. Oczywiście chrześcijanie to znowu jest ułamek procenta wśród wszystkich tych, którzy migrują, to są głównie muzułmanie, ale tak mówią również chrześcijanie, ta mniejszość w Syrii. Co mówią jeszcze nam Syrii, jakie głosy dochodzą? Ostatnio była taka wypowiedź, jeśli dalej nasi lekarze będą emigrować do Niemiec, mówi właśnie jeden z lekarzy z Aleppo, to zostaną nam wyłącznie amputacje kończyń, bo to jest kraj zniszczony wojną, w którym wojna trwa, w którym jest potrzeba lekarzy. I Syria dosyć dużą liczbę zawsze na dobrym poziomie tych lekarzy kształciła. No oni teraz emigrują. Niemcy ich do tego zachęcają. No i to jest dramat również tamtych państw. Nie pomaganie na miejscu, tylko sprowadzanie tych ludzi. Natomiast jaki jest pomysł i argument tutaj niemiecki, zachodnioeuropejski, lewicowy, liberalny? On nie tylko się wiąże z tym, że Europa Zachodnia chce wyrównywać swoje straty demograficzne tymi imigrantami. To jest raczej wtórne. Pierwotny zamysł jest dokładnie wyłożony przez Süddeutsche Zeitung. Tym zamysłem jest totalna zmiana struktury etnicznej, kulturowej, religijnej starego kontynentu. Dlaczego? Ano dlatego, że od kilkudziesięciu lat forsowany jest projekt kosmopolitycznej, liberalnej, multikulturalnej, lewackiej federacji, tak jako państwa, superpaństwa europejskiego. I on jest jasny, on jest od kilkudziesięciu lat jasny, zdefiniowany. Jeśli ktokolwiek miał wątpliwości, to traktat z Maastricht 30 lat temu procedowany, 20 lat temu ostatecznie, który wszedł w życie, rozwiewa te wątpliwości i Unia Europejska zmierza w tym samym konsekwentnie kierunku od blisko trzech dekad, jeśli wcześniej nie zmierzała. I teraz do tego, żeby stworzyć takie superpaństwo, potrzebne jest złamanie oporu narodów Europy. Bo narody Europy stworzyły państwa narodowe, pobudowały państwa narodowe takie jak Francja, jak Niemcy, Holandia. Nawet Wielka Brytania jest do pewnego stopnia jednak państwem przede wszystkim angielskim z charakteru, jest państwem narodowym, jest państwem Brytyjczyków. I teraz te narody, mimo półwiecza tego marksizmu kulturowego, który od lat 60. dominuje na Zachodzie, one cały czas stawiają opór. One cały czas przy jakimkolwiek kryzysie, przy jakimkolwiek próbie okazuje się, że uczucia narodowe, instynkty narodowe wśród ludzi są bardzo silne. Że pół wieku niszczenia tożsamości, niszczenia również tożsamości w wymiarze oczywiście religijnym, tak, czyli fundamentu, bo jak gdyby narody, tak rozumiane jak w Europie, to jest wykwit cywilizacji łacińskiej, więc trzeba by też zniszczyć chrześcijaństwo. Więc po pół wieku niszczenia nadal się okazuje, że te narody potrafią sprzeciwiać się, potrafiły odrzucić nawet tak dotknięte liberalizmem narody, jak Francuzi czy Holendrzy potrafili ponad 10-12 lat temu odrzucić traktat konstytucyjny dla Europy. Dlatego potem trzeba było tylnymi drzwiami wprowadzać to jako traktat lizboński. Potrafili to w referendach odrzucić. Więc co trzeba zmienić? No trzeba radykalnie zmienić, trzeba rozbić spoistość etniczną, kulturową, religijną społeczeństw, narodów Europy po to, żeby stworzyć taki kogel-mogel, po to, żeby stworzyć taki właśnie multikulturalny melting pot i na tej bazie ustanowić liberalny reżim, który będzie na takim superpaństwem europejskim. I to jest cel. I Süddeutsche Zeitung mówi o tym całkowicie otwarcie. To również się przewinęło, proszę ojca, w Krynicy na tym forum. Doradca Angeli Merkel, jeden z moich asystentów, był obecny na panelu, bo tych paneli jest wiele, nie można być na każdym i tych dyskusji, dlatego się dzieliliśmy jako delegacja Ruchu Narodowego, żeby starać się uczestniczyć w tych najważniejszych, przysłuchiwać, komentować, zabierać głos z narodowo-katolickiego punktu widzenia. No i właśnie tam na Krynicy doradca Angeli Merkel, zresztą Polak, który w Niemczech mieszka, mówił bardzo jasno, mówił wprost o niszczeniu narodów, o niszczeniu państw, tak, suwerennych. I to jest cel polityczny. Dlatego, że Deutsche mówi, dla tych, którzy chcą zachować spójność etniczną, kulturową, religijną, narodową, dla tych nie ma miejsca w Unii Europejskiej. To jest całkowicie jasne. W związku z ofensywą też, jaką prowadzi między innymi pan Macron, prezydent Francji, jest jasne też, że Europa dwóch prędkości, właściwie tak zwana Europa dwóch prędkości, jest faktem. Jest dzisiaj faktem, ja powiem Bogu dzięki, że jest faktem. Bogu dzięki, że jest faktem, dlatego że my nie możemy, staje się powoli faktem, my nie możemy być w tym przedsięwzięciu, w tej wieży Babel, która jest szykowana na zachodzie Europy. Dlatego, że ona się skończy tragicznie, ona się skończy bardzo źle.
Tutaj mamy też, panie prezesie, takie zapewnienia polskiego rządu, że absolutnie Polska jest nastawiona prounijnie. Te badania, które są przeprowadzane, także pokazują, że Polacy, jeśli tym badaniom wierzyć, również nastawieni są prounijnie. No i ten argument polskiego, czyli polexitu, jest argumentem fałszywym, ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, że gdy w 2004 roku wchodziliśmy do Unii Europejskiej, jak to się dokonywało, no to już jest też odrębny temat, no to nie było takiego dyktatu, albo się wynarodowicie, albo... I tutaj, no, bo to brzmiałoby wówczas dla Polaków straszliwie. Dzisiaj ta presja przyjmuje coraz, powiedziałbym, ta pętla na szyję zaciska się i politycznie, ale jak widzimy przez Trybunał Sprawiedliwości, także prawnie.
Tak, oczywiście. Znaczy tu jest jakby różnica w podejściu, która zawsze była, jeśli chodzi o Ruch Narodowy i Prawo i Sprawiedliwość. Myśmy zawsze i konsekwentnie byli przeciwnikami wstępowania do Unii Europejskiej, dlatego że tak, oczywiście w 2003-2004 roku, gdyby tak jasno było artykułowane, jak dzisiaj o tym mówią instytucje unijne, jak dzisiaj mówią o tym liderzy unijni, czy jak mówią chociażby niemieckie media, to oczywiście prawdopodobnie zwolennicy integracji z Unią Europejską przegraliby to referendum w 2003 roku. Natomiast myśmy już wtedy nie mieli złudzeń. Poprzednicy nasi, nie chcę powiedzieć, że my w latach 90. to miałem 12 lat, czy 13, czy mniej, ale nasi działacze narodowi w latach 90., czy my już zaangażowani w kampanię referendalną w 2003 roku, bo niestety nie mogłem jeszcze głosować wtedy, bo nie miałem 18 lat, ale mogłem już kleić plakaty i być przeciwko Unii Europejskiej, więc myśmy wtedy nie mieli żadnych złudzeń co do tego, w jakim kierunku zmierza Unia Europejska, chociaż tej retoryki jeszcze rzeczywiście nie było. I teraz, no tak, pani premier robi dobrą minę do złej gry, bo tak to trzeba powiedzieć, że to jest robienie dobrej miny do złej gry, bo jest jasne dla wszystkich obserwatorów, że Europa pęka wzdłuż Odry, Nysy Łużyckiej, Sudetów. I w sumie dobrze, że pęka. To znaczy Europa będzie się, niestety, czarny scenariusz, a właściwie realistyczny scenariusz jest taki, że Europa w niedługim już czasie będzie po prostu się zaczynać na Odrze i Nysie Łużyckiej i Sudetach, na wschód od tej granicy. I sytuacja dzisiaj jest taka, że rząd podtrzymuje tą retorykę jedności europejskiej, która nie istnieje już, faktycznie nie istnieje. Poparcie dla uczestnictwa w Unii Europejskiej jest oczywiście związane, jest ciągle dosyć wysokie rzeczywiście w Polsce. Związane jest z pewnym powiązaniem też w dużej mierze propagandowym korzyści materialnych, korzyści, które można, czy nawet swobody przepływu przez granicę, tak? Ja pochodzę z powiatu zgorzeleckiego, więc doskonale wiemy, że rzeczywiście to jest wygoda, że można przejechać przez tą granicę bez kontroli, aczkolwiek to się zmienia i chociażby sondaże pokazujące że większość Polaków byłaby skłonna wystąpić z Unii Europejskiej, gdyby rzeczywiście Unia narzuciła nam przyjmowanie imigrantów, mówi o tym, że nawet to się zmienia.
Że granice, że są granice też wygody.
Są granice wygody. Ja o tym mówię i oczywiście bardzo często to, co mówią narodowcy, większość ludzi puka się w czoło, czy mówi, że to jest bzdura i potem parę lat później okazuje się, że to jest oczywistość. Zanim zaczęła się seria zamachów we Francji w 2015 roku, ja mówiłem o tym na antenie różnych mediów, że Zachód spłynie krwią, że nie tylko zamachy, ale że tam, i to jest jeszcze niestety przed nami, tam dojdzie do realnych konfliktów etnicznych, religijnych, chyba że rdzenni Europejczycy poddadzą się bez wystrzału. Sądzę, że jednak do tego dojdzie, do takich do naprawdę bardzo, bardzo strasznych, krwawych rzeczy. I dzisiaj mówię też Państwu, mówię na antenie Radia Maryja, że będzie taki czas, że większość Polaków będzie domagała się przywrócenia kontroli na granicach zachodnich również i południowych, że będzie domagała się przywrócenia kontroli, elementarnej kontroli jako elementu bezpieczeństwa. Będzie taki czas, Szanowni Państwo, i nie jest on bardzo odległy. Nie wiem, czy to będzie 3, czy 5, czy 15 lat, że doświadczymy tego, że zapukają do naszych drzwi rdzenni Anglicy, rdzenni Szwedzi, Niemcy, Francuzi i będą mówili, że my chcemy zamieszkać, tak? Zamieszkać w Polsce, bo tu jest jeszcze Europa. W Polsce, na Węgrzech, na przykład już jeśli chodzi o Węgry, zdaje się, że tam Niemcy już zaczęli. Jeszcze powoli, jeszcze małym, to jest jeszcze rzeka, ale pojedyncze grupy ludzi zaczynają się osiedlać na przykład na Węgrzech, bo oni zawsze przez Austro-Węgry byli powiązani bliżej z Węgrami. Zaczynają się dziać takie procesy. Miejmy tego świadomość. I to, co powinien robić dzisiaj polski rząd, do czego wzywa Ruch Narodowy również, to przygotowywać scenariusz właśnie polexitowy. Nie bronić się przed tym. To znaczy, retorycznie można mówić i w starciach retorycznych można mówić różne rzeczy pod warunkiem, że nie opowiada się kłamstw i nieprawdy. Natomiast powinniśmy jako Polska mieć świadomość, że dotychczasowy ład międzynarodowy pod każdym kątem się wali. I za dekadę będziemy mieli zupełnie inny porządek w Europie i za świecie.
Scenariusz.
I musimy mieć jako poważne państwo scenariusze. Musimy mieć swoją siłę gospodarczą, swoją siłę militarną, swoją siłę dyplomatyczną i mieć świadomość, że głównie na tą siłę lub brak siły będziemy skazani i w tych kategoriach myśleć. Do tego Ruch Narodowy wzywa rząd, żeby takie scenariusze kreślić. One nie muszą być upubliczniane, ale my musimy o tym chociażby ekspercko rozmawiać i się do tego przygotowywać.
Chciałbym jeszcze zapytać o kwestię reparacji, bo to też w tej debacie publicznej bardziej czy mniej poważnie się przewija. Niedawno w jednej z komercyjnych rozgłośni politolog i historyk profesor Klaus Bachmann miał powiedzieć, jak czytam w kontekście reparacji, jak ja mam uczniowi ze szkoły tłumaczyć, że on jako Niemiec pochodzenia tureckiego ma płacić większe podatki, bo Polska chce reparacji.
To jest akurat bardzo proste. No, jeśli on jest obywatelem Niemiec, to odpowiedzialność spoczywa na państwie niemieckim i zarówno przyjmując obywatelstwo Niemiec, ten, prawda, uczeń pochodzenia tureckiego, przyjmuje zarówno dobrodziejstwa płynące z tego, że nie wiem, Niemcy mają wysoki poziom gospodarczy, wysoki poziom socjalny, jak i wszelkie negatywy z tym związane, jak chociażby odpowiedzialność państwa niemieckiego za to, co zrobiło Polsce i Europie. Więc to jest akurat najprostsze, co może wytłumaczyć pan profesor Bachmann, jeśli by chciał. Aczkolwiek pan profesor Bachmann jest mi doskonale znany, ponieważ jest wykładowcą na Uniwersytecie Wrocławskim. Ja byłem studentem Uniwersytetu Wrocławskiego w latach, kiedy z inicjatywy profesora Bachmana, Niemca, był odwoływany z dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego pan profesor Marczak za to, że chciał zrobić nieprawomyślną konferencję. I niestety na wniosek niemieckiego profesora na polskim uniwersytecie reprezentującego niemieckie interesy, pan profesor Tadeusz Marczak, bardzo zacny człowiek, ważna postać we Wrocławiu, został odwołany wtedy. To tak tytułem anegdoty, prawda? Jeśli chodzi o reparacje, sprawa jest i prosta, i nieprosta. Czy możemy spodziewać się reparacji w krótkim czasie ze strony Niemiec? Nie, moim zdaniem jest to temat, który długo jeszcze nie znajdzie swojego finału, co nie znaczy, że nie należy go podnosić. I teraz, dlaczego należy go podnosić? Dlatego, że w polityce historycznej, bo tak to traktuję, oprócz tej całej kwestii finansowej, która jest oczywista, w polityce historycznej łatwiej być w ofensywie niż w defensywie. My dzisiaj jesteśmy cały czas, jeśli chodzi o II wojnę światową, od wielu lat jako Polska w defensywie, bo cały czas również niemiecka prasa, ale różna prasa w Stanach Zjednoczonych pisze i następuje podzielenie się Holokaustem z innymi narodami przez Niemców. Tak, są te polskie obozy koncentracyjne, znamy tą całą propagandę, która się sączy nieustannie od lat. I teraz my jesteśmy tutaj w defensywie nieustannie, bo my się tłumaczymy. Nie jesteśmy. Nie byliśmy. Nie, to są niemieckie obozy. No ktoś nawet przewrotnie stwierdził, żeby, skoro są cały czas takie opisy, że może rozebrać obóz w Auschwitz, spakować na pociągi i wysłać Niemcom. Niech oni sobie to złożą gdzieś pod Berlinem i tam zapraszają ludzi, żeby przypomnieć o tym, co zrobili. No bo skoro cały czas jest mowa o polskich obozach koncentracyjnych, to może podarujmy im ich dzieło i może rzeczywiście będzie to lepiej wyglądać. Ja mówię, to jest nieco ironiczne takie sformułowanie, ale rzeczywiście mamy z tym problem. I teraz, niezależnie od tej kwestii reparacji, które nam się należą, i nie jest prawdą, po pierwsze, że jeśli żądamy reparacji, to kwestionujemy ustalenie granic zachodnich, bo Polska została jako rekompensatę z ziemi zachodniej i w związku z tym nie powinna żądać reparacji. To jest bzdura. Dlatego, że dokładnie nasze granice zostały określone na konferencjach, niestety bez naszego udziału, zostały między innymi określone w Jałcie, w Poczdamie. I na mocy tych postanowień Polska zarówno zostały wytyczone granice Polski zachodnie, jak i zostało stwierdzone reparacje. Znaczy jest wręcz przeciwnie, niż argumentują ci, którzy mówią, że będą kwestionowane nasze granice, jeśli podniesiemy temat reparacji. Wręcz przeciwnie. Przy tym samym stole, przy którym mówiono o polskich granicach, mówiono też o reparacjach. I to jest powiązane ze sobą. Gdyby to jest temat do zrealizowania. Ale też podnoszę ten temat, mówimy o tym temacie, dlatego, że podniesienie tematu reparacji też stawia nas nie wyłącznie w defensywie, ale w ofensywie, jeśli chodzi o politykę historyczną na przestrzeni międzynarodowej. Jeśli chodzi o II wojnę światową. Bo samo podniesienie kwestii reparacji mówi nam już, przypomina o czym ludzie, zwłaszcza na Zachodzie, gdzie często historia jest w niektórych państwach fakultatywna, gdzie ludzie nie znają historii, nie uczą się historii, przypomina całemu światu kwestie ofiary, wojny sprawiedliwej, kwestii kata i tak dalej. I to jest bardzo istotne również z takiego propagandowego, w dobrym tego słowa znaczeniu, walki o polskie dobre imię na przestrzeni, na forum międzynarodowym. Musimy o tym pamiętać, że to jest też ten argument. Że to jest argument przeciwko temu, co głoszą niemieckie media. I to teraz Niemcy się muszą tłumaczyć. A dlaczego? A dlaczego nie? A dlaczego byśmy nie chcieli? A co zostało postanowione? Co zostało załatwione? Oczywiście korzystają też z argumentu, że Bierut się zrzekł, ale to było oczywiście pod naciskiem Związku Sowieckiego. To jest deklaracja polityczna absolutnie do podważenia. Więc to jest temat, który nie powinien dominować całkowicie w relacjach polsko-niemieckich, ale my powinniśmy mieć ten argument. Jest zresztą uchwała polskiego Sejmu sprzed 13 lat, za którą to głosowali również liderzy opozycji totalnej, tak? Grzegorz Schetyna i inni. Więc dlaczego tego argumentu nie podnosić? A on jest dobry. On jest dobrym po prostu bronią w walce o interesy, jaka toczy się na forum międzynarodowym.
Panie prezesie, jeszcze na króciutko bym prosił, żebyśmy przenieśli się za wschodnią granicę. Konkretnie polska polityka wschodnia i szczególnie Ukraina, bo tutaj pomimo tego, co Polska robi dla Ukrainy, raczej wzajemności nie ma. No kwestia oczywiście kultu ludobójców OUN-UPA, to jest kwestia wstrzymania pracy IPN-u, to jest teraz także kwestia języka polskiego w szkołach jako języka wykładowego. No mnóstwo różnych takich, powiedziałbym, mało przyjaznych ze strony ukraińskiej działań, gestów w stronę Polski, która stała się może trochę tak na własne życzenie i może na wyrost ambasadorem Ukrainy w Unii Europejskiej.
Proszę ojca, musimy pamiętać, że w relacjach międzynarodowych, w stosunkach między państwami nie ma kategorii wdzięczności. Znaczy, zwłaszcza my Polacy powinniśmy pamiętać, wyciągać wnioski z historii, że jeśli czegokolwiek doświadczaliśmy, to raczej nie wdzięczności ze strony państw, które wspieraliśmy czy udzieliliśmy pomocy, dlatego że w relacjach międzynarodowych rządzą przede wszystkim kategorie racji stanu, interesu narodowego i siły, którą najróżniej rozumiane, od siły kulturowej, dyplomatycznej, gospodarczej po militarną wreszcie. Więc takie zasady rządzą, chcemy tego czy nie chcemy, stosunkami międzynarodowymi. W patrzeniu polskim na politykę wschodnią w ogóle, a na politykę wobec Ukrainy pokutują w związku z tym dwa mity. Pierwszy mit odwołuje się do I Rzeczpospolitej i ten mit zakłada, że pierwszą Rzeczpospolitą, jako państwo obejmujące tereny dzisiejszej Polski, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi, że wszyscy na tym terenie, od Rygi po Kijów, od Mińska po Warszawę, wszystkie elity polityczne, wszyscy obywatele tych państw z nostalgią wspominają wielką, dumną pierwszą Rzeczpospolitą, która była de facto Rzeczpospolitą Polską, ponieważ polski język, kultura absolutnie dominowały, zwłaszcza wśród elit. No i nie jest tak. Znaczy, trzeba mieć świadomość, że nie jest tak. Że Łotysze, Litwini, Łotysze może jeszcze najprędzej, ale Litwini, Białorusini czy Ukraińcy wcale nie tęsknią za pierwszą Rzeczpospolitą. Że oni nie żyją tym mitem. Że elity tych państw zupełnie nie podzielają naszego sentymentu. I dlatego jak są spotkania, to jest taka anegdota, gdy spotkała się komisja podręcznikowa polsko-litewska akurat i ze strony polskiej profesor pytał o jakąś kwestię partnerów litewskich i pyta, a co na to bracia Litwini? A ze strony litewskiej na to odpowiedź, panie profesorze, my nie bracia, my sąsiedzi. I tak samo jest na tym kierunku wschodnim. Więc to jest pierwszy problem polskiej polityki, romantyzm, tak? Nie mówimy, nie rozmawiamy z Ukraińcami spokojnie, ale twardo o naszych oczekiwaniach, interesach, tylko rzucamy się im w ramiona, a te ramiona niekoniecznie są po prostu otwarte. Trzeba mieć tą świadomość. Drugi problem polskiej polityki na wschodzie jest taki, jest nieszczęsna doktryna Giedroycia. Ta doktryna Giedroycia zakłada, że jedynym polskim interesem na wschodzie, jedynym właściwie sednem całej polskiej polityki na wschodzie jest przeciwstawianie się Rosji pod każdym względem. Czyli popieramy wszystko, co jest antyrosyjskie, tak? Tylko to jest ślepy zaułek, ponieważ to, co jest antyrosyjskie, może też być, albo czasami jest antypolskie i nie służy polskim interesom. Tak jak na przykład kult OUN-UPA. No tak, jak najbardziej. OUN-UPA było, jest, banderowcy byli jak najbardziej antyrosyjscy, ale byli też szalenie antypolscy. To samo dotyczy i niestety w imię tej polityki od 28 lat i niestety również nie mamy tutaj dobrej zmiany przy obecnym rządzie. Mamy drobne korekty, ale nie wychodzą poza zmianę paradygmatu. Mamy tak, że na ołtarzu tego, żeby popierać wszystko, co przeciwstawia się Rosji na wschodzie, składamy po pierwsze interesy naszych mniejszości narodowych na Litwie, poniekąd na Białorusi też, na Ukrainie relatywnie jest najlepsza ta sytuacja, chociaż tam są innego rodzaju problemy, bo też na mniejszość jest najbardziej rozproszona ze względu na banderyzm i na ludobójstwo, którego doświadczyliśmy i ucieczkę też stamtąd Polaków. Po drugie, składamy nasze interesy gospodarcze bardzo często na ołtarzu tego, żeby popierać wszystko, co przeciwstawia się interesom Moskwy, czy w ogóle przeciwstawia się Moskwie. I po trzecie, składamy na tym ołtarzu również prawdę historyczną, naszą tożsamość, nasze nekropolie. No i dzisiaj mamy tak, pożyczki dla Ukrainy, szkolenia ukraińskiego wojska, wsparcie polityczne dla Ukrainy w tym trudnym dla niej czasie od Majdanu i tak dalej. Co mamy w zamian? W zamian mamy to, że Ukraina nie zaprasza Polski i nie traktuje polskiego adwokata. Nie byliśmy w porozumieniach mińskich również dlatego, że Ukraińcy tego sobie nie życzyli, że oni wcale za tym nie byli, żeby Polska uczestniczyła w porozumieniach mińskich. Mieliśmy tego świadomość, czyli tych dotyczących statusu Donbasu. Ukraina blokuje prace IPN-u dotyczące naszych ofiar tam, które cały czas 80-90% ofiar ludobójstwa banderowskiego ciągle nie doczekało się godnego pochówku, godnej identyfikacji. Ukraina wreszcie kultywuje cały czas ludobójców, chce uczynić z nich fundament współczesnej tożsamości narodowej. I co więcej, nasze podejście, w moim przekonaniu, nasze w rozumieniu kolejnych rządów polskich, bo nie oczywiście nie nasze jako ruchu narodowego, czy większości nawet obywateli, ale podejście kolejnych rządów sprawia, że oni nas tam nie szanują. Jeśli my wprost nie artykułujemy spokojnie, rzeczowo swoich interesów, jeśli my nie mówimy stop, na to nie ma naszej zgody, tego nie poprzemy, tego nie chcemy, no to potem mamy kolejne roszczenia, kolejne żądania. I ostatnie żądania, no to zlikwidować cmentarz Orląt Lwowskich jako jeden z tych symboli odzyskania niepodległości
na nowych paszportach.
W paszportach. Tak samo Litwini o Ostrej Bramie. Ostra Brama wisi na honorowym miejscu w moim mieszkaniu, ponieważ moja babcia jest z Wileńszczyzny, ponieważ w mnóstwie polskich domów wisi Ostra Brama, ale nie może się znaleźć na polskim paszporcie, bo Litwini się temu przeciwstawiają. To jest kuriozalne, również z tego względu, że jeśli te symbole nie wejdą do paszportu wydanego z okazji stulecia niepodległości, to będziemy mieli fałszowanie historii. Bo walka o granice Polski to była również walka na wschodzie. To było męczeństwo ofiar właśnie Orląt Lwowskich. To była walka o Wileńszczyznę również. To będzie fałszowanie historii. Tak samo jakby było fałszowanie, gdybyśmy nie pamiętali o Powstaniu Wielkopolskim, czy Powstaniach Śląskich, czy Bitwie Warszawskiej. I wreszcie ostatnia rzecz. No miejmy świadomość, że jedną z najgorszych rzeczy, które działy się w PRL-u, to wymazanie kresów wschodnich z naszej tożsamości narodowej. Gdzie kresy to jest połowa naszej kultury, literatury, historii, Mickiewicz, Sienkiewicz, Słowacki, no można by wymieniać godzinami, tak? I polska tożsamość jest zupełnie ułomna, jest amputowana z połowy swojej duszy, jeśli nie odwołuje się do kresów wschodnich. Nie dlatego, że chcemy odwojowywać teraz Lwów, Wilno czy Grodno, ale musimy tą pamięć kultywować, bo bez niej jesteśmy ułomni. Jeśli kolejne rządy będą amputować nam kresy wschodnie z naszej zbiorowej świadomości i pamięci, to naprawdę Polska nie będzie miała już nigdy szans na to, żeby znów stać się wielką w przestrzeni ducha i kultury, znów przeciągać ludzi do siebie, tak jak była pierwsza Rzeczpospolita, dlatego że będziemy się samo okaleczać. I z tego również względu nie można kontynuować takiej właśnie romantycznej, nieroztropnej i zupełnie nie oddającej realia polityki na wschodzie.
Bardzo dziękuję za tę diagnozę i też wprowadzenie szeregu myśli, które...
Przepraszam, że przedłużyłem, ale warto... to są kompleksowe problemy.
Tak. Warto też to rozważyć i na te tematy rozmawiać w swoich środowiskach.
Oczywiście.
Prezes Ruchu Narodowego, pan poseł Robert Winnicki, nasz gość. Dziękuję panie prezesie.
Dziękuję za uwagę.
Z panem Bogiem.
Szczęść Boże.